Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Koniec roku szkolnego i na temat tego mijającego roku szkolnego, no dość specyficznego, dość oryginalnego czasu, kiedy przez większość tego okresu uczniowie uczyli się zdalnie, a przynajmniej mamy taką nadzieję, że się uczyli i w tych zajęciach przez internet uczestniczyli. O tym wszystkim, co działo się w mijającym roku szkolnym, porozmawiam z dyrektorem zespołu szkół nr 3 imienia Antoniego Kocjana w Olkuszu, panem Wojciechem Pankiem. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Panie dyrektorze, no, końcówka roku szkolnego już na żywo. Nauczyciele i uczniowie troszkę odetchnęli, że wreszcie jakaś namiastka normalności wróciła?
Tak, uważam, że to bardzo potrzebny okres, aby te relacje, które zostały ograniczone przez nauczanie zdalne, nauczanie na odległość, aby zacząć odbudowywać. Dobrze, że już w tym roku szkolnym pojawiamy się chociaż na tą samą końcówkę, ale to czas na to, aby przypomnieć sobie, jak wyglądamy, jak się zmieniliśmy bardzo często, ale także po to, aby uczniowie w kolejny rok szkolny weszli w sposób normalny. Żeby ta normalność, czyli przyjście w sposób stacjonarny do szkoły, była poprzedzona chociażby tym krótkim fragmentem tego mijającego roku. Tak jak rozpoczęliśmy rok szkolny około 5 tygodniami nauki w trybie stacjonarnym, tak mniej więcej podobnym okresem kończymy. Egzaminy zawodowe, egzaminy maturalne odbywały się również w formule stacjonarnej. Uczniowie obawiali się, czy uda się przeprowadzić egzaminy w formule stacjonarnej, natomiast myślę, że wszyscy dyrektorzy w całym kraju stanęli na wysokości zadania. Wszędzie te matury odbywały się w sposób bardzo płynny. Teraz odbywają się obecnie egzaminy zawodowe, również z informacji do mnie docierających od koleżanek i kolegów dyrektorów, przebiegają w sposób bardzo spokojny i uporządkowany. Młodzież, myślę, że do takiej formuły egzaminów jest przygotowana dużo lepiej, niż gdyby to miało mieć miejsce w formie zdalnej, co myślę, że studenci szczególnie podkreślają, że te egzaminy odbywające się w sposób zdalny nastręczają naprawdę wiele, wiele problemów. Natomiast ta formuła stacjonarna jest przyjęta jako taka tradycyjna i też dobrze znana przede wszystkim młodzieży.
Chciałem zapytać o ten czas między październikiem a majem, to znaczy właśnie czas nauki zdalnej. I chciałbym, gdyby mógł Pan na to spojrzeć z trzech perspektyw. Z perspektywy uczniów, nauczycieli i, co może czasem jest nieco pomijane, rodziców tych uczniów. Zacznijmy w takim razie. Jak w tym czasie radzili sobie uczniowie? Czy uważa Pan, że ten czas nauki zdalnej to była chociaż jakaś namiastka normalnej edukacji?
Ten czas przede wszystkim w tych trzech perspektywach, które pan redaktor był uprzejmy zarysować, ja uważam, że te trzy perspektywy ze sobą są spójne. Nie można edukować młodzieży bez wsparcia ze strony nauczyciela, mistrza, ale także nie można edukować i wychowywać, a o tej szczególnie drugiej roli nie zapominajmy, która stoi przed szkołą, w oderwaniu od domu rodzinnego, od rodziny. Czas na pewno trudny, chociaż poprzedzony wcześniejszym rokiem szkolnym i nauczaniem stacjonarnym. Tam pewne metody, pewne sposoby nie tylko nauczania, ale komunikowania się na linii szkoła, nauczyciele, rodzina, uczeń zostały już wypracowane. Pewne błędy, które się pojawiały, można było skorygować, można było te błędy naprawiać poprzez dobór innych metod bądź form. Oczywiście to olbrzymie wyzwanie, na pewno za plus uznałbym, że to taka swoista nadrobienie pewnego deficytu cyfrowego, który stał przed polską szkołą. Szkoła chcąc, nie chcąc musiała ten deficyt nadrobić, musiała przyspieszyć. Nauczyciele musieli oswoić się z narzędziami IT, z których wcześniej nie korzystali. Te narzędzia, myślę, że liczę na to, że one na długo zostaną w polskiej szkole jako elementy wspierające, nie podstawowe, ale wspierające proces dydaktyczny. Platformy edukacyjne, choćby platforma edukacyjna Moodle, która wcześniej wykorzystywana była w wielu krajach europejskich, w Australii, gdzie nauka na odległość jest tą podstawową formą kształcenia dzieci i młodzieży. Dzięki temu pandemicznemu właśnie okresowi Chrystusowi paradoksalnie, ma szansę zaistnieć i ma szansę zostać w polskiej szkole na dłużej. To duże wyzwanie, to jeden z tak zwanych megatrendów, które stoją przed współczesnym człowiekiem, a mianowicie odnalezienie się w społeczeństwie cyfrowym. Szkoła powinna do tego przygotowywać. Szkoła przygotowywała do tego poprzez zajęcia z informatyki, ale myślę, że w tym wypadku ta informatyzacja wkracza już praktycznie w każdy przedmiot. Każdy przedmiot może wykorzystywać te narzędzia. Ale po kolei. Prosił Pan, aby spojrzeć z perspektywy ucznia. Rzecz, która do mnie docierała jako do dyrektora szkoły, która mogła nastręczać problemy i na które uczniowie zwracali uwagę, to organizacja własnego czasu pracy. Uczniowie, młode pokolenie ciężko radzi sobie i to też taka nauka dla nas, że nie tylko przekazywanie wiedzy, treści, ale też wychowywanie do takich elementów i do takich wartości, które będą potrzebne przez całe życie, jak chociażby umiejętność radzenia sobie z własnym czasem i organizacji własnego czasu pracy. To taka pierwsza rzecz, na którą szczególnie bym zwrócił uwagę jako to, nad czym polska szkoła powinna pracować, ponieważ no, ta rzecz zostaje na całe życie.
Czyli rozumiem, że uczniowie zgłaszali taki problem, że siedząc w domu, uczestnicząc w zajęciach, w lekcjach przez internet, troszeczkę im ta rzeczywistość szkolna i prywatna się zlewały. Jednocześnie ciężko było się zmobilizować, trudno się było zmobilizować do udziału w lekcji, podczas gdy wstawało się zapewne 5 minut przed rozpoczęciem tych zajęć albo wraz z tą godziną, powiedzmy 8, jeśli o godzinie 8 rozpoczynały się zajęcia. Czy to właśnie o coś takiego chodzi, o taki problem z organizacją czasu?
Tak, przede wszystkim to dotyczyło właśnie tego, przygotowania się do zajęć. Można sobie było na coś więcej pozwolić, co w warunkach nauczania stacjonarnego by nie przeszło. Tutaj no, w zasadzie można było zasiąść nieprzygotowanym pod względem też takim mentalnym, że to za chwilę już nie będzie dom, tylko będzie szkoła w moim pokoju. I tutaj myślę, że młodzież różnie do tego podchodziła. To właśnie wypracowanie takich standardów było na początku rzeczą bardzo trudną ze względu na szkołę, dlatego prosiliśmy, włączcie kamerki, pokażcie nam, że jesteście po drugiej stronie, też pokażcie, jak wyglądacie po drugiej stronie i to powodowało taką mobilizację.
Z doświadczenia wiem, a także z różnych rozmów z nauczycielami, że jakkolwiek w szkołach podstawowych, szczególnie w tych młodszych klasach, z włączeniem kamerki nie było problemu, no to już szkoły średnie bywało często pod tym względem opornie.
Tak, początki były trudne. Tutaj dyrektor może przygotować wraz z radą pedagogiczną najwspanialszy regulamin, natomiast rzeczywistość czasami może odbiegać. Natomiast no, tutaj rozmowy, godziny wychowawcze przeprowadzone również w sposób zdalny, no, one powodowały, że często udawało się tych młodych ludzi do tego przekonywać. No, oczywiście zawsze w każdej grupie znajdą się osoby nieprzekonane i osoby, które będą próbowały się, że tak powiem, prześlizgiwać nad takim funkcjonowaniem. To jeden z elementów, czyli ta organizacja czasu pracy. Druga rzecz, też rzecz, myślę, która będzie bardzo ważna i która zawsze jest pożądana na rynku pracy, a mianowicie umiejętność samodzielnego uczenia się. Tutaj w dużym stopniu ta umiejętność samodzielnego uczenia się, docierania do wiedzy, mobilizowania siebie samego do tego, aby przysiąść do książek, aby rzetelnie wykonać polecenia nauczyciela, aby nie oszukiwać drugiego człowieka, ale przede wszystkim nie oszukiwać siebie. Myślę, że to także ten drugi element wychowawczy, połączony właśnie z pragmatyką pracy, który w tym okresie powinien nam dawać dużo do myślenia. Szkoła powinna uczyć wartości, właśnie takich wartości jak prawdomówność, uczciwość i sumienność oraz rzetelność. I wydaje mi się, że te wartości, które są tak ciężko przekazywalne, właśnie w tym momencie wyszły. Wyszło, kto nie pracuje rzetelnie, wyszło, kto oszukuje. I tutaj myślę, że duże wsparcie domu, rodziny, przekazywanie tych wartości wyniesionych z domu, no, przełożyło się na lekcje. Czasami niestety, a czasami to też trzeba podkreślić. Ja bym szukał, zawsze staram się szukać plusów w tej roli nauczyciela, mistrza, który idzie wraz z młodzieżą. że takich bardzo porządnych uczniów, którzy w sposób rzetelny i uczciwy starali się podchodzić, też było bardzo wielu i to bardzo cieszy, że tej młodzieży też takiej naprawdę dobrze wychowanej jest sporo i o niej nigdy nie zapominajmy, bo ja mam takie przeświadczenie, że czasami to się tak mówi, że tej młodzieży fatalnej jest tak bardzo, bardzo dużo, natomiast te takie wartości, które starsze pokolenie bardzo mocno docenia, odeszły już do przysłowiowego lamusa. Nie, na szczęście nie. Dużo jest naprawdę wspaniałej, świetnej młodzieży i cieszę się, że w mojej szkole jest tej młodzieży naprawdę ogrom.
Chciałem jeszcze zapytać o ten kontekst właśnie uczniów, bo panie dyrektorze, często w tych dyskusjach na temat tego, jak młodzież odczuła skutki lockdownów, zamknięcia nauki zdalnej, często przewija się ten wątek pewnej opieki psychologicznej, pewnych problemów, które mogły z tego wyniknąć. Jak pan jako dyrektor zespołu szkół do tej kwestii podszedł?
Jeżeli chodzi o wsparcie, tutaj od samego początku staraliśmy się młodzież otaczać szerokim wsparciem, szczególnie w tym obszarze psychologicznym i tutaj rodzice również od samego początku byli poinformowani, że szkoła, jeżeli jest potrzeba, zapewni, natomiast no, też staraliśmy się diagnozować, prowadzić zajęcia wychowawcze nakierowane właśnie na to, aby młodzież starała się jak najlepiej radzić, a jeżeli pojawiają się problemy, żeby nie bała się o tych problemach mówić na wczesnym etapie ich pojawienia się. Największym dramatem byłaby taka totalna izolacja, ja uważam, odcięcie tych młodych ludzi, że tak powiem, coś, o czym czasami słyszeliśmy, że młodzież nam nagle zniknęła. Niektórzy nauczyciele w niektórych szkołach zwracali uwagę, że nie ma kontaktu. Tutaj podkreślają, zwracają uwagę wszystkim wychowawcom, aby na bieżąco monitorowali obecność uczniów, a jeżeli pojawiały się jakieś dłuższe, żeby starać się w sposób, może czasami by ktoś powiedział nadgorliwy, ale w sposób szybki reagować, bo jedynie szybka reakcja w tym momencie powodowała, że uczeń nie odchodził nam poza system, nie odchodził nam poza tą wirtualną szkołę, nie odchodził nam w jakieś sytuacje, które mogły przerodzić się w te problemy, o których pan wspomina. Na szczęście udało się uniknąć. Nie mam sygnałów o depresjach w szkole dość dużej, bo liczącej prawie 700 osób. Także myślę, że to cieszy, natomiast to też miejmy świadomość tego, że to może postępować. Po wakacjach kolejny etap naprawdę wytężonej pracy przed nami jako przed pedagogami, nie dydaktykami, ale właśnie przede wszystkim pedagogami, właśnie pod względem zwrócenia uwagi, tej diagnozy, czy nie dzieje się coś niepokojącego. I tutaj no myślę, że nikt z nas dzisiaj nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, czy powrót do szkoły we wrześniu nie będzie wiązał się z skutkiem właśnie takim, pojawienia się pewnych przypadłości, pewnych problemów natury wychowawczej, czy też natury nawet psychologicznej. Tutaj myślę, że szkoła będzie potrzebowała dużego wsparcia ze strony fachowców, czyli poradni pedagogiczno-psychologicznych i przede wszystkim właśnie pedagogów i psychologów, osób wykwalifikowanych w tym zakresie. No ale tutaj no, staramy się współpracować pomiędzy poszczególnymi jednostkami tak, aby rodzice, młodzież wiedzieli o tym, że mogą liczyć na nas jako na szkołę, na wsparcie ze strony szkoły i staramy się w miarę możliwości tego wsparcia udzielać i też sami diagnozować, czy takiego dodatkowego wsparcia nie potrzeba.
No i miejmy nadzieję, że faktycznie we wrześniu nastąpi powrót do szkoły i to już tak na trwałe, ale do tej kwestii jeszcze na sam koniec naszej rozmowy wrócimy. Spojrzeliśmy z perspektywy uczniów na ten czas lockdownu, zamknięcia zajęć zdalnych. Wspomniał pan o tym, że pewnym plusem tego okresu, pewnie jednym z nielicznych, ale jednak plusem było to, że nauczyciele, szkoła troszeczkę zaczerpnęła pewnych umiejętności, pewnych jakichś właśnie tego typu takich informatycznych zdolności, nauczyła się pewnych zachowań, udostępniania różnych materiałów, różnych aplikacji internetowych, no ale Były też na pewno minusy. Jak to wyglądało ze strony nauczycieli? Na co najbardziej nauczyciele się skarżyli w tym czasie? Jakie ten czas zdalnej nauki przyniósł takie niekorzystne sytuacje?
Nauczyciele na co przede wszystkim się skarżyli? Moi drodzy Państwo, na zmianę trybu pracy. Powiem na rzecz taką, która paradoksalnie na początku dla mnie jako dyrektora nie przyszłoby mi do głowy, że nagle nauczyciele zaczną skarżyć się na takie rzeczy bardzo prozaiczne. Siedzę, panie dyrektorze, kilka godzin przed monitorem, wzrok zaczyna szwankować, zaczyna boleć kręgosłup. Tutaj myślę, że tutaj też jest potrzebne wsparcie dla osób, które zmieniły diametralnie, i to trzeba powiedzieć mocno, diametralnie tryb pracy. My jako nauczyciele, pomimo tego, że ja wiem, że większość myśli, że siedzimy przy biurku i uczymy. My bardzo często przy tym biurku praktycznie w ogóle nie siedzieliśmy, pracując w pozycji stojącej. To taka rzecz, która na mnie zrobiła duże wrażenie, że dużo nauczycieli na to zwracało uwagę. Ale oczywiście przede wszystkim nauczyciele zwracali uwagę na warsztat metodyczny, że te metody, które do tej pory były stosowane, nie zawsze przynoszą już teraz w nauczaniu zdalnym takie same skutki, jak przynosiły w nauczaniu stacjonarnym. Tutaj metodologia i wsparcie metodologiczne musiało być bardzo duże, dlatego też szkolenia, dlatego też dodatkowe materiały, które przygotowywały czy to ministerstwo, czy z kuratoriów, przekazywane tym nauczycielom. Ale tutaj też miejmy świadomość jednego. Nagromadzenie tego w jednym czasie przełożyło się na relacje w rodzinach nauczycieli, przełożyło się na ilość czasu, realnego czasu pracy, którą nauczyciel musiał poświęcić na przygotowanie do zajęć. Ja mam nadzieję, że ten czas zostanie spożytkowany też w perspektywie dłuższej, że te rzeczy, które zostały przygotowane przez nauczycieli jako materiały właśnie do nauczania zdalnego, posłużą im w codziennej pracy już w czasie nauczania stacjonarnego. Stąd ta moja...
Bo wiele kwestii można wykorzystać.
Tak, tak. Wiele materiałów dobrze przygotowanych, opracowanych, które wykorzystywano przy nauczaniu zdalnym, teraz można także wykorzystać w nauczaniu stacjonarnym i myślę, że do tego my jako dyrektorzy powinniśmy zachęcać, że ten wasz duży wysiłek jako pedagogów, jako nauczycieli pod względem metodologicznym może być teraz wykorzystywany również w nauczaniu stacjonarnym z wykorzystaniem tych narzędzi IT na co dzień.
A tutaj też pamiętam, rozmawiałem z nauczycielem wychowania fizycznego, który opowiadał, że oczywiście przygotowywał na bieżąco ćwiczenia jeszcze w czasie nauczania stacjonarnego przed okresem pandemii, ale też czasem pozwalał uczniom, szczególnie chłopakom, pograć w piłkę po prostu, czyli rzucał przysłowiową piłkę i żeby w ten sposób spędzili właśnie lekcje WF-u. Natomiast tutaj tak się nie dało. Tutaj za każdym razem musiały być specjalne ćwiczenia przygotowane, więc na pewno tutaj też to w jakiś sposób zdalnie również przez internet wychowania fizycznego, jakkolwiek by to nie brzmiało, uczono. No i ta trzecia grupa, rodzice. Oczywiście mówimy tutaj o szkole średniej, jest pan dyrektorem zespołu szkół, gdzie są uczniowie 15 do 19, prawda? Czyli od 15 roku życia do 19 roku życia. Oczywiście wygląda na pewno ta współpraca inaczej niż w szkole podstawowej, ale jednak z pewnością jest. Jak na ten czas nauki zdalnej reagowali rodzice?
Tutaj tak naprawdę dwa kanały komunikacji, takie podstawowe z rodzicami, dotyczące ogólnej struktury i ogólnego funkcjonowania szkoły, czyli chociażby komunikaty dotyczące do kiedy kolejny okres nauczania zdalnego przed nami. Te były wysyłane, takie informacje przekazywane przeze mnie jako przez dyrektora, gdyż uważałem, że to jest ten obszar, w którym ja powinienem się przede wszystkim zająć. Natomiast bieżące śledzenie postępów edukacyjnych, frekwencji, zwracanie uwagi na problemy, tutaj takim koordynatorem w relacji rodzic-szkoła był nauczyciel wychowawca i myślę, że tutaj warto podkreślić olbrzymią rolę wychowawców. właśnie w utrzymywaniu tych stałych relacji. Oczywiście zorganizowaliśmy zdalne konferencje, zdalne posiedzenia w danych klasach z rodzicami.
Tak zwane wywiadówki.
Tak zwane wywiadówki. Rodzice zasiadali przed komputerami na kontach swoich uczniów i mogliśmy z nimi porozmawiać. Oni też mogli na chwileczkę wcielić się w rolę tego ucznia i zobaczyć, jak to wygląda przeprowadzenie zajęć, jak wygląda komunikacja na lekcji, jak wygląda współpraca z nauczycielem. Oczywiście setki telefonów, olbrzymia ilość maili. No tutaj trzeba pamiętać o jednym. Szkoła pracowała w trybie także stacjonarnym. Olbrzymie słowa uznania dla pracowników administracji, obsługi. My na bieżąco wydawaliśmy setki zaświadczeń, które rodzicom potrzebne są do zakładów pracy. Na bieżąco obsługiwaliśmy także uczniów pod względem czy to informacji, które są potrzebne rodzicom, czy to dodatkowych jeszcze wyjaśnień. Szkoła zapewniała sprzęt tym osobom i też musieliśmy takie osoby namierzyć, które mają problemy, czy to chociażby z przysłowiowym laptopem. Jeżeli w domu jest dwójka, trójka dzieci, no mało która rodzina posiada trzy laptopy, aby każda z osób mogła skorzystać. Tutaj
właśnie, jak w takich sytuacjach sobie radzono?
W takiej sytuacji radzono sobie w ten sposób, że z mojej strony jako dyrektora w pierwszej kolejności była prośba do wychowawców, aby takie osoby namierzyć i skontaktować się z nimi, że szkoła dysponuje pewną liczbą sprzętu komputerowego, który może być udostępniony w formie użyczenia dla osoby na prowadzenie zajęć nauczania zdalnego. Jako szkoła dysponowaliśmy i tutaj olbrzymie słowa uznania dla naszych lokalnych sprzymierzeńców, lokalnych firm, które w okresie nauczania pandemicznego mi osobiście przekazały ponad 30 laptopów na rzecz szkoły i naszych dzieci. I tutaj taka, ja powiem, no to też myślę, że olbrzymi plus, taka współpraca na linii właśnie samorządowe instytucje, firmy lokalne, które dostrzegły pewne braki, wsparcie rządu w to, aby każde dziecko miało możliwość realizacji zajęć poprzez dostarczenie sprzętu. Dlatego staraliśmy się ten sprzęt dostarczyć. Ja bardzo się cieszę jako dyrektor, że nie miałem sytuacji, że musiałbym powiedzieć, że nie mam sprzętu, który mogę wypożyczyć. Tak się nigdy nie stało. Natomiast gdyby była sytuacja taka, no każdy, myślę, z nas dyrektorów stanąłby na głowie, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji.
Pojawiają się różne prognozy co do tego, jak będzie wyglądała jesień. Niektórzy mówią, że poprzez system szczepień epidemia koronawirusa ustąpi. Inni z kolei wieszczą kolejną falę epidemii. Czy wyobraża sobie pan no to, że znowu szkoła będzie musiała przejść na nauczanie zdalne, czy to już będzie moment, w którym będzie pewna masa krytyczna osiągnięta i takie wielomiesięczne funkcjonowanie znowu w trybie zdalnym po prostu źle się już dla wszystkich będzie kończyło pod względem edukacji, pod względem takim zdrowotnym, również pod względem zdrowia psychicznego?
No ja mam nadzieję, że kolejna fala, nawet jeżeli pojawiłaby się na jesieni, nie będzie skutkowała całkowitym lockdownem w szkole. Szkoła przygotowana jest na kilka scenariuszy i to myślę każda szkoła. Ten ostatni, całkowity lockdown mamy opanowany, mamy przećwiczony, ale oby się nigdy nie zdarzył już. Jeżeli doszłoby do sytuacji takiej, że trzeba część zajęć przenieść z powrotem do domów, do przestrzeni wirtualnej, no to tutaj mamy także narzędzie w postaci nauczania hybrydowego. Część osób jest w szkole, część uczy się w trybie zdalnym. Ja mam nadzieję, że nauczanie wróci do normalnego, tradycyjnego modelu, czyli nauczania w 100% stacjonarnego. Jednak w sytuacji, gdyby trzeba było podjąć decyzję, no tutaj pamiętajmy o tym, że wiele szkół to szkoły także uczące zawodów, gdzie naucza się elementów manualnych, elementów, które trzeba z uczniem przećwiczyć, które uczeń musi dotknąć, zrobić, wykonać. I tutaj bardzo dużo treści przerzucaliśmy w tym mijającym roku szkolnym z klas wyższych, tak aby realizować przede wszystkim te elementy, które można zrealizować za pomocą narzędzi nauczania na odległość, planując w ten sposób, że w kolejnym roku przy nauczaniu już stacjonarnym nadrobimy te elementy manualne, praktyczne, których po prostu nie da się wykonywać na odległość. No, proszę sobie wyobrazić, akurat u mnie w szkole nie ma takiego zawodu, ale no, zawód fryzjera. Pewne rzeczy można teoretycznie opowiedzieć, ale w pewnym momencie ten uczeń, ta uczennica musi wziąć do ręki nożyczki i zacząć realizować ćwiczenia praktyczne. Tutaj nauczanie przedmiotów praktycznych w szkołach zawodowych, myślę, że to jest olbrzymie wyzwanie, jakie stoi przed polską edukacją, aby ten jeden rok uzupełnić, nadrobić, wypracować tak, żeby osoba kończąca szkołę była w 100% przygotowana do pełnienia tego zawodu. Ale myślę, że żeby też nie zabrzmiało to zbyt pesymistycznie, optymistycznym akcentem trzeba zakończyć naszą rozmowę, że kolejny rok mam nadzieję, że będzie taki jak ta końcówka, czyli w trybie stacjonarnym wszyscy nauczyciele w kolejnym roku będą mogli uczyć tak, jak to ma miejsce teraz, czyli w klasach i tego myślę, że sobie i wszystkim nauczycielom przed wakacjami należy życzyć nauki w kolejnym roku w trybie stacjonarnym.
Zanim jeszcze przejdziemy do życzeń, to jeszcze ostatnie pytanie, dosłownie pół minuty. Panie dyrektorze, od września kolejny rok szkolny, jakie klasy zostaną otwarte w zespole szkół?
Zespół szkół numer 3 otwiera w Olkuszu te same klasy, które były w latach poprzednich, olbrzymim zainteresowaniem i to cieszy i myślę, że troszeczkę łączy się z elementem nauczania zdalnego. Są klasy technika informatyka, technika programisty, olbrzymie zainteresowanie, wynikające przede wszystkim z rynku pracy. Technik ekonomista, technik handlowiec, też zawody, które w dużym stopniu przenoszą się w przestrzeń E, co pokazała właśnie pandemia. Technik reklamy oraz technik turysta i powiem tak, te wszystkie zawody, które akurat u mnie w szkole są, są zawodami, które do tej pory tak wchodziły delikatnie, może poza programistą i informatykiem, do przestrzeni E. Teraz nie wyobrażam sobie nauczania tych zawodów i tego, co stoi przed młodym człowiekiem, aby w dużym stopniu nie pokazać, że te zawody będą w przyszłości realizowane w przestrzeni wirtualnej.
Zatem uczniom i nauczycielom życzymy udanych wakacji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Wojciech Panek, dyrektor zespołu szkół nr 3 imienia Antoniego Kocjana w Olkuszu, a my za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!